Odprawiamy nasze dzieciaczki na zajęcia szkółki niedzielnej. Życzymy Wam Bożego błogosławieństwa. I jak skończycie, przychodźcie znowu tutaj do nas. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze nasze rozważanie z poprzedniej niedzieli pod tytułem... Jak było? Jaki był tytuł? Nie bój się godzin rozterki. Rozterki mamy czy miewamy z różnego powodu. Z różnych źródeł pochodzi rozterka w naszym życiu. Kiedy przestajemy trwać w Słowie Bożym i zaczynamy po swojemu różne rzeczy robić, to wcześniej czy później przyjdzie rozterka. Pojawi się rozterka. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Tak pisał kiedyś, głosił kiedyś prorok Izajasz. O nas, o ludziach. Zbłądziliśmy, no to właśnie, bo poszliśmy swoją własną drogą. Nasze drogi są inne niż drogi Boże. Nasze myśli są inne niż myśli Boże. I kiedy zaczynamy robić po swojemu, wtedy zaczynamy się miotać, błądzić, wtedy mamy rozterki. Dlatego też potrzeba nam, bracia i siostry, mieć otwarte serce, uważny słuch, czujne oko, by odczuć, usłyszeć i zobaczyć, co Pan mówi, jaka jest Jego wola. I wtedy nie ma rozterki. Wtedy wszystko jest jasne. Na przykład czasem mamy rozterkę, mamy problem, jaki powinienem mieć stosunek do ludzi, którzy nie są z nami, którzy nie są z nami w zborze, którzy są gdzieś na zewnątrz. W innym zborze, w innym wyznaniu, w innym kościele. Jaki mieć stosunek do nich? Ileż to czasem jest rozterki w związku z tym? A ile dyskusji między wierzącymi? A nawet kłótni czasem? W takich wszystkich chwilach pytanie zasadnicze brzmi, co Pan myśli o ludziach z innego grona, o ludziach spoza grona tych zdeklarowanych uczniów Jezusa Chrystusa. Co On o nich myśli? Jest takie jedno miejsce. Pozwólcie, że je razem otworzymy dzisiaj. 9 rozdział Ewangelii Marka. 38 werset. Taka historia się wydarzyła. Dzisiaj z Panem Jezusem tutaj pójdziemy. W poprzednią niedzielę byliśmy z Nim w ogrodzie Getsemane, a dzisiaj oto z Nim będziemy gdzieś w Galilei, gdzie nauczał, gdzie się z ludźmi spotykał. Odpowiedział mu Jan, Marka 9:38. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. O, właśnie. Ktoś spoza naszego zboru coś tam robił w Twoim imieniu. My tu mamy ten właściwy zbór, Ty jesteś Jezus Chrystus, my Twoi uczniowie, my żeśmy się zgłosili, pójdziemy za Tobą i z Tobą chodzimy, jak to widać. Ale spotkaliśmy kogoś, kto nie chodzi tutaj z nami, nie jest w naszej grupie. No i zabroniliśmy mu, bo nie chodzi za nami. Co na to Jezus? 39 werset. Ale Jezus rzekł: nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Widzicie? Jakby nie słowa Pana, to by już się uczniowie ze sobą spieli. Ci synowie gromu by tam na pewno zaczęli walczyć z Piotrem, czy z Andrzejem i tak dalej, i by mieli kłótnię jakąś. Ale Pan powiedział, że nie można w taki sposób podejść tylko dlatego, że ludzie nie chodzą z nami, nie są z nami, nie są w naszej grupie. O nie, tak nie można. Nie zmienia to oczywiście faktu, że mamy z całego serca dążyć, by samemu być jak najbliżej Pana Jezusa, prawda? Potrafię sobie wyobrazić tamte okoliczności. Pan nie chciał powiedzieć, że wy wcale nie musicie tu ze mną chodzić. Idźcie sobie, bo to nie ma znaczenia, czy jesteście ze mną tu blisko mnie, czy nie. To nie o tym mowa. Trzeba dążyć, by być jak najbliżej Jezusa, by być z Nim związanym, by chodzić z Nim po prostu, z Nim. Wiemy, co to znaczy chodzić z Jezusem, chodzić każdego dnia z Jezusem. Jest to po prostu określone przez Pismo Święte. To znowu nie jest nam pozostawione, że a ja uważam, że chodzić z Jezusem to jest to i to, a ja z kolei uważam, że chodzić z Jezusem to jest to. Pismo Święte nam to określa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To Pismo Święte nam określa, co to znaczy chodzić z Bogiem. Pełna przynależność do Jezusa, takie całkowite oddanie się Jezusowi, takie pełne, stuprocentowe pójście za Jezusem, to jest, bracia i siostry, specjalny statut, jaki człowiek uzyskuje. Kiedy pójdziesz za Jezusem na 100%, to stajesz się kimś szczególnym w oczach Bożych. Mamy to już w Starym Testamencie, że spośród wszystkich ówczesnych narodów pogańskich Bóg wybrał jeden szczególny naród. To było z wybrania Bożego. I ten naród miał specjalne względy, prawda? Tego nie trzeba dzisiaj mówić tutaj w tym środowisku. Byli wyjątkowi w oczach Bożych. Nie dlatego, że byli większym narodem, albo mądrzejszym, albo coś tam. Bóg wybrał ich ze względu na swoje imię, tak sobie upodobał i uczynił ich kimś szczególnym pośród wszystkich narodów świata. Do dzisiaj tak jest zresztą. Do dzisiaj tak jest. Pan Jezus w Ewangelii Jana w 15 rozdziale powiedział: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały. Bóg nas wybrał w Jezusie Chrystusie. Wybrał spośród milionów ludzi, abyśmy byli kimś szczególnym, szczególnym. I dlatego też dzisiaj chcę z wami porozmawiać, bracia i siostry, o potrzebie szczególnego traktowania drugiego wierzącego człowieka. Abyśmy się dzisiaj zastanowili w tę niedzielę nad tym, co wynika dla nas praktycznie z tego, że mamy do czynienia z człowiekiem wybranym przez Boga, z dzieckiem Bożym, z narodzonym na nowo, nowym stworzeniem. Co z tego wynika? Jakie powinienem zająć stanowisko wobec Niego? Jaki powinienem mieć stosunek, nastawienie do drugiego człowieka? Ponieważ w Słowie Bożym widzimy, że właściwy stosunek do człowieka wierzącego, do tego, który należy do Jezusa Chrystusa, to szansa na nagrodę i błogosławieństwo Boże. I oto następny werset z tego fragmentu, który czytaliśmy już, 41 werset z 9 rozdziału Ewangelii Marka. To jest to słowo, które dzisiaj razem rozważymy i które za łaską Bożą zapadnie dzisiaj w nasze dusze. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Jeszcze raz przeczytajmy. Może razem przeczytajmy. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Niesamowite słowo, prawda? Po prostu ten, kto należy do Boga, kto jest w Jezusie Chrystusie, jest kimś wyjątkowym w oczach Bożych. Tak jak syn dla ojca jest kimś wyjątkowym. Ojciec, normalnie rzecz biorąc, miłuje syna, troszczy się o syna, dba o jego dobro. I gdy ktoś robi coś dobrego względem jego syna, to taki ktoś zasługuje na względy u tego ojca, prawda? Jeśli ktoś próbuje szkodzić synowi, to naraża się ojcu. Oczywiste, prawda? To jest zrozumiały obraz. Zwróćmy uwagę, że Słowo Boże bardzo dobitnie podkreśla, że Ojciec w niebie miłuje swojego Syna, Jezusa Chrystusa, tego jedynego, jednorodzonego Syna, którego posłał na świat. Każdy, kto uwierzy w Syna Bożego, jest z powodu tego właśnie Syna Bożego miły w oczach Bożych. Każdy, kto uwierzy, kto przyjmie Jezusa, każdy, kto stanie po stronie Jezusa, kto opowie się za Jezusem, jest z racji tego właśnie nastawienia do Jezusa miły w oczach Bożych. Jest po prostu traktowany jak Syn Boży, kto jest w Jezusie Chrystusie. W czym tkwi istota wyjątkowości człowieka, który należy do Chrystusa? Ta wyjątkowość bierze się z tego, że każdy, kto przyjął Jezusa, dostał od Boga prawo, aby nazywał się dzieckiem Bożym. Ewangelia Jana, 1:12. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo, aby zwali się dziećmi Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w imię Jego. To właśnie z tego powodu, że człowiek rodzi się na nowo, że człowiek przyjmuje Jezusa Chrystusa, otrzymuje ducha synostwa, dzięki czemu, jak czytamy w liście do Rzymian w 8, możemy mówić do Boga, że On jest naszym Ojcem. 8:15, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Czyli zwracamy się do Boga, niewidzialnego Boga w niebiesiech, jak do swojego taty. Bo tu jest taki ładunek emocjonalny w tym Abba Ojcze, tatusiu. Tak możemy się zwracać do wszechmogącego Boga, którego nigdy nie widzieliśmy. I właśnie to sprawia, że jesteśmy tacy wyjątkowi, ponieważ otrzymaliśmy to prawo, by zwać się dziećmi Bożymi. Każdy inny człowiek, który nie należy do Jezusa Chrystusa, choćby nie wiem, co znaczył, choćby nie wiem, co osiągnął, jest mniejszy niż najmniejszy w Królestwie Bożym, jak powiada Słowo Boże. Tak kiedyś, pamiętacie, Pan Jezus wypowiedział się o Janie Chrzcicielu. Powiedział, że nie ma żadnego człowieka narodzonego z niewiasty, żeby był większy niż Jan Chrzciciel. Lecz, powiada, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Właśnie to z racji wiary w Jezusa Chrystusa, z racji nowego narodzenia, z racji tego, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jest to jasne? A w jaki sposób człowiek może wejść w przynależność do Jezusa Chrystusa? W jaki sposób? Poprzez narodzenie na nowo, narodzenie z góry. Pozwólcie na pewien obraz. W jaki sposób na przykład ktoś dostaje się do rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii? W jaki sposób? Czy w taki sposób, że na przykład brytyjska edycja Idola bierze go do telewizji i lansuje go przez tam rozmaite swoje sztuczki, że on po prostu po jakimś czasie jest już tak wylansowany, że biorą go i ty będziesz należał do rodziny królewskiej? Czy to dzięki telewizji, dzięki mediom, dzięki rozgłosowi, dzięki temu, że coś człowiek zrobił wspaniałego, dostaje się do rodziny królewskiej? Nie. Jak się dostaje do rodziny królewskiej? Przez urodziny w rodzinie królewskiej. Że książę Karol albo tam kto inny ze swoją żoną kochali się, i urodziło się im dziecko. I może wcale telewizja tego nie pokazywała, wcale gdzieś tam w ciszy, gdzieś tam głęboko w pałacu Buckingham albo gdzie jeszcze na prowincji rodzi się niemowlątko. Nie potrafi mówić, nie potrafi się wymądrzać, nie potrafi zabłysnąć talentem, nawet może jakie beztalencie się urodziło. Nawet może jakieś swastyki lubi. Wszystko jedno, ale urodziło się w tej rodzinie i należy do tej rodziny. I jest księciem. I jest księciem. To bardzo ważna prawda, bracia i siostry, odnośnie tego, jak możesz wejść przynależność do Chrystusa. Przez narodzenie z góry. Przez nowe narodzenie. Musicie się narodzić na nowo, bo jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nawet nie ujrzy Królestwa Bożego. Może oglądać wszystkie królestwa tego świata, może latać w lewo i w prawo po wszystkich kontynentach, może każde wakacje spędzać gdzie indziej, może mogą ganiać za nim dziennikarze każdego dnia, tropić go, bo taki ważny, ale jeśli chodzi o Królestwo Boże, nawet go nie zobaczy, nawet przez lornetkę, nawet w telewizji go nie zobaczy, bo musi się narodzić na nowo. Narodzić na nowo. Gdy rodzimy się na nowo, otrzymujemy naturę dziecka Bożego. Po prostu otrzymujesz naturę dziecka Bożego. Czym się to wyraża, że masz naturę dziecka Bożego? Święty Jan w pierwszym swoim liście, w 3:9 napisał: kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Oła! A to może ja nie jestem narodzony na nowo, jak mi tak grzech ciągnie i tak mi się podoba grzech i tak się lubię w grzechu, że tak powiem, zanurzyć. No to chyba, no ja, to jest Słowo Boże, bracia i siostry, prawda? Znakiem tego, że narodziłeś się na nowo, jest to, że się w grzechu już nie czujesz dobrze, że się czujesz fatalnie, że się, gdy cię skusi diabeł, gdy cię skuszą twoje jakieś własne myśli, jakieś tego, po prostu masz kaca, źle się czujesz, przepraszasz Boga, boisz się spojrzeć w lustro. Jak mogłem się tak zachować? To świadectwo, że się narodziłeś na nowo. Ale jeśli tylko się rozejrzysz, nie ma nikogo z kościoła, a to dawaj! To znaczy, że wcale nie narodziłeś na nowo. Gdy rodzimy się na nowo, otrzymujemy naturę dzieci Bożych, naturę dziecka Bożego i jesteśmy nowym stworzeniem. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5:17. To jest świadectwo. W ten sposób człowiek wchodzi w przynależność do Jezusa Chrystusa. I w związku z tym nowym statusem, z tą pozycją, jaką otrzymujemy jako dzieci Boże, Słowo Boże nas poucza, że należy się nam specjalne traktowanie. Temu, kto jest w Jezusie Chrystusie, należy się specjalne traktowanie. Dziecku Bożemu należy się specjalne traktowanie. Już w Starym Testamencie widać to bardzo wyraźnie, jak Bóg rozkazał, aby Izraelici byli szczególnie traktowani. Oczywiście Bóg nie mógł rozkazywać, nie rozkazywał jakimś tam pogańskim narodom, bo one w ogóle Boga nie znały, więc Bóg polecał, wydawał swoje polecenia tym, którzy Go znali, więc w obrębie Izraela, udzielając im swojego objawienia, powiedział, że mają między sobą się szczególnie traktować. I gdybyśmy czytali, byśmy mieli czasu więcej, byśmy to zobaczyli, jak w różnych dziedzinach trzeba było szczególnie traktować swojego brata Żyda, brata Izraelitę. Nieść mu pomoc Inni Izraelici byli zobowiązani nieść pomoc swojemu bliźniemu, swojemu bratu według ciała. Trzeba było pomagać i bronić przed wrogami. Gdy wrogowie przychodzili, to nie można było myśleć tylko o własnej skórze, ale trzeba było bronić bliźniego. Gdy na przykład udzielano pożyczek, Żyd mógł pogańskim narodom pożyczać na lichwę, ale swojemu niego by ręka boska broniła, żeby pożyczyć drugiemu Żydowi na lichwę. Bo Bóg życzył sobie, żeby jego naród był specjalnie traktowany przez wszystkich, ale szczególnie przez tych, którzy byli w tym narodzie, i żeby jeden drugiego należycie traktował. Słowo Boże nas wzywa, bracia i siostry, do tego, byśmy się szczególnie potraktowali jako ci, którzy mają status dzieci Bożych, jako ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, czytamy w liście do Filipian w 2 rozdziale. To znaczy, że każdy z nas, patrząc na drugiego wierzącego, na brata i siostrę, ma myśleć, on, ona jest wyższy. Nie w sensie centymetrów, tylko w sensie pozycji, w sensie wartości. On jest wyższy, ona jest wyższa ode mnie. Ale ona dopiero co zaczęła chodzić do kościoła. To nic, jest wyższa od ciebie. No właśnie. Tyle jest w nas różnych postaw, które muszą zostać usunięte, ponieważ Pismo Święte wzywa nas, abyśmy wszyscy przyoblekli się w szatę pokory względem siebie. Żebyśmy nie byli wyniośli, lecz żebyśmy się do niskich skłaniali. Takie mamy wezwanie. A jeśli ktoś o swoich, zwłaszcza o domowników, nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Jeśli ktoś o swoich nie ma starania, kto jest twoim domownikiem? Abstrahując od twoich domowników według ciała, domownikiem dla ciebie, domownikiem wiary jest ten, kto razem z tobą wierzy w Pana Jezusa i razem mu służy. Zdumiewającą rzeczą jest to, że lud Boży, który nie jest jakby z tego świata, wybrany jest z tego świata, bywa i dosyć często bywa obiektem życzliwości ze strony ludzi tego świata, ze strony pogańskiej. Tak było już w Starym Testamencie. Przecież wiecie, naród wybrany, szczególny, ile psów wieszali na tych Żydach, do dzisiaj zresztą wieszają, prawda? Ile antysemityzmu było wszędzie. Ale mamy w Piśmie Świętym takie przykłady, kiedy były narody, kiedy byli władcy, którzy obdarzali ich szczególnymi względami. Kiedy byli ludzie, którzy ludzi Bożych, ludzi wierzących szczególnie traktowali. Byli bardzo życzliwi. Już w pierwszej księdze Mojżeszowej mamy na przykład 39 rozdział i Józefa, który trafia do domu Potyfara, tam w Egipcie. I to jest pogański, że tak powiem, jakiś tam zarządca, jakiś ważna głowa, gruba ryba w Egipcie. A Józef jest niewolnikiem, zwykłym niewolnikiem. A Słowo Boże mówi nam, że Józef zyskał względy u Potyfara i że ten się obchodził z nim bardzo życzliwie. Bardzo życzliwie. Wierzący w Boga człowiek, spotykający się z życzliwością ze strony poganina. Potem, kiedy Józef znalazł się w więzieniu, czytamy parę wersetów dalej, w wersecie 21, że zyskał względy u przełożonego więzienia. Był w pałacu, miał względy tego władcy, tego Potyfara. Trafił do więzienia, zakuli go, siedział tam 4x4 czy 2x2 i tam zyskał wkrótce względy u tego przełożonego więzienia. W 2 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale mamy opis jak to Izraelici w ogóle opuszczali już Egipt, odchodzili. I tam była taka, najpierw 11 rozdział, 3 werset jest powiedziane: a Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludzi. Także ów mąż Mojżesz był bardzo poważany w ziemi egipskiej, zarówno u dworzan Faraona, jak i u ludu. Więc zdumiewające, że byli Egipcjanie, którzy życzliwie byli nastawieni do ludu Bożego. W 12 rozdziale, 36 wersecie jest napisane: a Pan usposobił Egipcjan życzliwie do ludu, także im pożyczyli i tak złupili Egipcjan. No, chodzi o te naczynia. Kiedy mieli wychodzić z Egiptu, Mojżesz powiedział: idźcie, napożyczajcie naczyń od swoich sąsiadów. No i wiecie, jak to z tymi pożyczkami bywa. Idziesz: bracie, mógłbyś mi pożyczyć?
A kiedy oddasz?
No, postaram się jak najszybciej. No, a jakby się dowiedział, że ty następnego dnia z Gdańska wyjeżdżasz, pożyczyłby ci? O nie, jak już ten sznureczek by nie uwzięczył na sznureczku, to nie bardzo by pożyczył. A tu była sytuacja, słuchajcie, że Izraelici wychodzą i bynajmniej nie na spacerek, nie na wakacje wyjeżdżają, tylko mają zamiar wyjść z tego Egiptu i nigdy już nie wrócić. A Pan usposobił Egipcjan życzliwie, także im napożyczali. I tak jest powiedziane, złupili Egipt. No bo jak wzięli te wszystkie kosztowności, różne te naczynia, poszli na pustynię, no to już... Mamy więcej świadectw. Mamy w Księdze Ezdrasza świadectwo, że królowie perscy byli bardzo życzliwie nastawieni względem Izraelitów, chociaż byli niewolnikami Izraelici w tym czasie. I wspomogli ich i pomogli odbudować im Jerozolimę, odbudować świątynię. Po prostu niesamowite. Daniel, jako młody niewolnik, który trafił na dwór króla babilońskiego, od razu zyskał względy w oczach przełożonego nad sługami. Nieraz tak było, że właśnie ludzie tego świata, ludzie z zewnątrz okazywali życzliwość, szczególne względy dla ludzi wierzących, i Słowo Boże nam wydaje świadectwo, że Bóg to widział. Bóg to widział. Nawet jak poganin, nawet jak ktoś, kto nie czcił Boga Jahwe, był życzliwy dla ludu Bożego, Bóg to widział i Bogu się to bardzo podobało i Bóg to pobłogosławił. Już Abramowi Bóg powiedział: błogosławiącym ciebie będę błogosławił. Dał tę obietnicę, że każdy, kto będzie błogosławił naród izraelski, kto będzie życzliwie nastawiony do narodu izraelskiego, ten będzie błogosławiony. Czasem sobie myślę, czemu te Stany Zjednoczone taką mają mocną pozycję? Odpowiedzcie sobie na pytanie. A czemu w niektórych krajach nijak nie można związać końca z końcem?
Bo te Żydy, to wszystko przez Żydów.
A właśnie, gdyby tak się zmieniło i gdyby pojawiło się błogosławienie w sercach dla Izraela, dla ludu Bożego, oj, coś mi się wydaje, że w świetle Słowa Bożego by się to wszystko zmieniło. Zajrzymy do jednego miejsca, a może nawet do dwóch. Do pierwszej Księgi Samuelowej, do 15 rozdziału, jako świadectwo tego właśnie, że Bóg widzi i mu się bardzo podoba, kiedy ktoś, czy to pojedynczy człowiek, czy cały naród, czy jakieś plemię, czy jak tam by powiedzieć, jest życzliwie nastawione do ludu Bożego, do tych, którzy należą do Pana. Pierwsza Samuelowa 15:6 jest tutaj taka oto wzmianka. Lecz do Kenitów Saul rzekł: nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów. Kenici w jakimś momencie okazali życzliwość dla ludu Bożego. Nawet o takie barbarzyńskie czasy, to tam, gdzie to nawet nie miał przecież stało laptopa, notebooka, żeby mu pokazał, że ten naród przecież kiedyś tam to zrobił. To się tam w tym rozgardiaszu całym, w tej krwi przelewie, w tym całym bałaganie, jak tam by o tym ktoś pamiętał. Ale Bóg pamiętał i natchnął Saula i nie zapomniał o tym, żeby ten ród Kenitów ocalić. Ci byli, Amalekici byli przeznaczeni, obłożeni klątwą i mieli być wszyscy wytępieni. Ale zanim to nastąpiło, Bóg zabrał tych, którzy kiedyś wcześniej okazali życzliwość ludowi Bożemu. Ciśnie mi się przykład Rahab, nierządnicy, kiedy to wywiadowcy przyszli do Jerycha, a tam już te służby specjalne, cebosie i tak dalej już leciały i już, gdzie oni są, dawać ich. I Rahab, nierządnica, kobitka, odważna, czym prędzej ukryła tych wywiadowców, zamaskowała, wyprowadziła tych zwiadowców w pole, i a oni się pytali, co kobieto, jak ci to przyszło, że ty taka kolaborantka jesteś? A on mówi, bo strach padł przed wami na nas wszystkich i ja wiem, że wy to obejmiecie, mówiąc krótko, parafrazując, to będzie wszystko do was należało. Zlitujcie się nade mną, jakby. I mamy w Słowie Bożym piękne świadectwo, że kiedy padały mury Jerycha, kiedy wszystko w Jerychu było obłożone klątwą, nawet odbudowywać Jerycha nie wolno było, Bóg nie zapomniał o tej prostej kobiecie, która nie miała żadnych kontaktów, nie była z jakiejś rodziny królewskiej i tak dalej. Zwykła kobiecina, która została w ten sposób ocalona. Czytamy w księdze Jozuego w 6 rozdziale, no nie mogę tego pominąć. Zobaczcie, jak to jest pięknie napisane. 6 rozdział, 23 werset. I poszli młodzieńcy, którzy przeprowadzali wywiad, może jeszcze 22. Do obu zaś mężów, którzy przeprowadzili wywiad w tej ziemi, rzekł Jozue: idźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę i wszystkich jej najbliższych, jak to jej przysięgliście. I poszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad i wyprowadzili Rahab, jej ojca, jej matkę, jej braci i wszystkich jej najbliższych. Całą rodzinę wyprowadzili i umieścili poza obozem izraelskim. Miasto zaś wraz ze wszystkim, co w nim było, spalili ogniem, a tylko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza oddali do skarbca domu Pana. Nierządnicę Rahab, rodzinę jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu. Zamieszkała ona wśród Izraela po dzień dzisiejszy. Po prostu Bóg patrzy i widzi tę postawę w stosunku do Jego dzieci, do Jego ludu. Im było Bogu się to bardzo podoba. I Bóg dał obietnicę. Mamy ją w rozmaity sposób opisaną na kartach Pisma Świętego, a nasz dzisiejszy tekst, ten nasz werset, w sposób jednoznaczny i dobitny pokazuje tę prawdę. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Zwykły kubek wody, najprostszy gest pomocy w imię tego, że należycie do Chrystusa, i taki człowiek nie straci zapłaty swojej. Ale to słowo, bracia i siostry, tak naprawdę nie jest do pogan, do kogoś hen-hen. To słowo jest do ciebie i do mnie, do nas. Bo pierwszymi, którzy mają możliwość, którzy mają okazję, aby okazywać życzliwość ludowi Bożemu, jesteśmy my. Bo my z ludem Bożym mamy najwięcej do czynienia. Bo my mamy kontakt z wierzącymi, z tymi, którzy należą do Chrystusa w niedzielę o 10:00. Niektórzy tylko w niedzielę o 10:00. Ale co niedziela o 10:00? A niektórzy mają często. mają w tygodniu wiele razy kontakt, a niektórzy mają to szczęście, że we własnej chałupie mają do czynienia z tymi, którzy należą do Jezusa Chrystusa. I stosunek do tego, za kogo umierał Pan, do tego, kto jest Jego własnością, decyduje o tym, jak Pan patrzy na nasze życie i czy będziemy mieli błogosławieństwo i nagrodę i zapłatę, czy nie. Tutaj mamy wspaniałą obietnicę, że jeśli drugiemu, kto należy do Jezusa Chrystusa, w imię tego, że należy do Jezusa Chrystusa, dajesz kubek zimnej wody, nawet nie dar natury z naszego dystrybutorka, tylko zwykły kubek zimnej wody, tak zwanej pompejskiej, prosto z kranu, ale potrzebuje, to nie stracisz swojej zapłaty. Oła! Jaka okazja! Ilu was tu jest? Wodę dawajcie! Ja chcę mieć zapłatę! Wiecie, że nie chodzi o to, żeby się poić wodą, jak jest zimno zwłaszcza. Chodzi o gest, chodzi o postawę, o miłość, o życzliwość, o wrażliwość na drugiego człowieka, który należy do Jezusa Chrystusa. Znowu ciśnie mi się ten obraz, jak Pan Jezus prorokuje i opowiada, jak to będzie na samym końcu, jak będzie ten sąd ostateczny i jak zostaną oddzielone owce od kozłów. Na prawo i na lewo. I tym po prawicy powie Pan: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo, albowiem byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie. A oni powiedzą: Panie, kiedy Cię widzieliśmy głodnym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu? A Pan powiedział: cokolwiek uczyniliście temu jednemu z najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. Nagroda. Jeśli robisz coś dla drugiego człowieka ze względu na to, że należy do Jezusa Chrystusa, że jest Jego dzieckiem, jeśli szczególnie, specjalnie zaczynasz traktować wierzącego człowieka, drugiego wierzącego brata i siostry, to nie stracisz swojej nagrody. I dlatego chciałbym dzisiaj na tym nabożeństwie z całego serca zachęcić was, bracia i siostry, do okazywania wzajemnej życzliwości, do okazywania szacunku, żebyśmy się szanowali nawzajem, żebyśmy okazywali sobie serce. Podstawowy motyw: ze względu na Jezusa Chrystusa. Bo oczywiście, jak przerzucimy punkt ciężkości na zachowanie tego drugiego brata i siostry, to już nam nic nie wyjdzie. Jak się namierzę tak, żeby mu podać rękę, a on przejdzie obok mnie i tak nawet nie spojrzy, to już mi się nie chce ręki podawać. Prawda? Jak ja się namierzyłem, już sobie te uśmiech przygotowałem, patrzę, a on taki taki nabuzowa, no to już mi też opada twarz. Miałem zamiar się z nim umówić na kawkę, ale jak go zobaczyłem, jak on się do mnie odniósł, to już nawet na herbatkę nie chcę. I wtedy wszystko się rozmywa. Dlatego podstawowy motyw ma być ze względu na Jezusa Chrystusa. Jeśli by ktoś wam podał kubek zimnej wody ze względu na to, że należycie do Chrystusa, nie straci swojej zapłaty. To ze względu na Chrystusa to jest kluczowe słowo. To jest punkt ciężkości. To jest ten punkt oparcia dla właściwej postawy względem braci, względem sióstr. Ze względu na Chrystusa. Słuchajcie, skoro Jezus Chrystus umiłował tego delikwenta tak, że swoje życie za niego oddał, i skoro jest powiedziane, że on o niego się troszczy, że go żywi i pielęgnuje, sam Jezus Chrystus, swój Kościół, Efezjan 5:29, to jak ty miałbyś mieć inny stosunek do Niego. Ze względu na Chrystusa. Patrzę na Pana. Jak On się troszczy, no to ja muszę się troszczyć. Jak On żywi, to ja też muszę żywić. Jak On pielęgnuje, to co ja mam robić? Ze względu na Chrystusa to mam robić. Jak On przebacza, no to co? Jakie mam wyjście? Też przebaczyć. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego z serca chcę was zachęcić, siebie chcę zachęcić, nas zachęcić, abyśmy inaczej spojrzeli na każdego brata i siostrę. Nie na tych, co nam pasują, co mówią jak my, co nam się podobają, co nam SMS-iki przysyłają, mailiki i tak dalej, co kwiatki nam przynoszą, co pamiętają, kiedy mamy urodziny i tak dalej. O tych też, oczywiście, ale o każdym. Podsumujmy. Powiedzieliśmy, że ten, kto jest w Chrystusie, jest kimś wyjątkowym. Prawda? Jest kimś wyjątkowym. 1 Piotra 2, 9-10 powiada, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który powołał was z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was kiedyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Ha! To jest właśnie ta pozycja. Szczególny status. Ktoś wyjątkowy. Możesz kimś takim zostać, jak nim jeszcze nie jesteś. Może jest tu między nami ktoś, kto jeszcze nie oddał swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Ktoś, kto jeszcze nie narodził się na nowo. To nie ma jeszcze, wiecie, tej metryki, urodzony w domu Bożym, zrodzony z góry, zrodzony z Jezusa Chrystusa, zrodzony z Ducha Świętego. Jak nie masz takiej metryki jeszcze, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, możesz ją dostać. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa możesz Mu oddać swoje życie, możesz po prostu swoimi słowami się do Niego zwrócić, uwierzyć w Jezusa Chrystusa i kimś takim będziesz. Zapraszam. Dzisiaj jeszcze w tym domu się rodzą nowi. To jest jeszcze czas, kiedy Bóg rodzi następne swoje dzieci. Czas łaski, czas zmiłowania. To jest jeszcze rodzina, słuchajcie, rozwojowa póki co. To nie jest taka rodzina, jak na przykład mi się wydaje, że moja, swoje już zrobiłem, trójka dzieci, warsztat zamknięty, amen. Nie. To jest jeszcze rodzina Boża, jeszcze się rozwija. Każdego dnia rodzą się nowe osoby. Jak byłem tam w Seulu, po każdym nabożeństwie odbywa się chrzest. To jest specjalne pomieszczenie, baptysterium. Schodzą ludzie, akurat ja widziałem po tym nabożeństwie 12 nowych osób. Postanowiło uwierzyć w Jezusa Chrystusa, weszło do wody chrztu, stali i stali się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Wspaniałe. I o, w tej chwili tam też i na całym świecie tysiące ludzi rodzi się do Królestwa Bożego. I ty, jak tu sobie siedzisz i sobie myślisz, rozważasz, chcę ci powiedzieć, możesz dołączyć do tej wspaniałej rodziny Bożej, do tych, którzy noszą w sobie jakość Bożą, do tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony chciałbym przypomnieć, że kimś takim wyjątkowym, absolutnie wyjątkowym jest osoba, która siedzi obok ciebie w kaplicy. Tak, tak, nawet warto sobie spojrzeć tak. Ktoś taki wyjątkowy jest obok ciebie, jest w twoim domu, może z kimś takim pracujesz, może z kimś takim masz jakieś wspólne zajęcia, zadania. To jest niesamowite. My mamy do czynienia z dziećmi Bożymi, z synami królewskimi, z narodem świętym, ludem nabytym. To mój chłop nawet jest kimś takim? Tak, nawet twój chłop jest kimś takim. Moja kobieta taka też jest ważna. Też jest ważna, jeśli uwierzyła w Jezusa Chrystusa. Niesamowite. Taki status mamy ze względu na Pana. Nie ze względu na nasze naturalne narodzenie, wykształcenie. Nie trzeba tego mówić, prawda? Po drugie, powiedzieliśmy, że nagroda czeka każdego, kto należycie obchodzi się z dzieckiem Bożym. Bardzo ważna lekcja płynie z tego naszego tekstu. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Nagroda. Jeśli będziemy obchodzić się należycie z dzieckiem Bożym, które jest obok nas, z którym mamy do czynienia, to Bóg powiedział, że otrzymamy zapłatę. Nie stracimy zapłaty swojej. I ty nie musisz stracić zapłaty swojej. I ty możesz tę zapłatę. To jest bardzo ciekawie sformułowane zdanie. Nie straci zapłaty swojej. Ponieważ Bóg w swojej miłości do grzeszników, On kiedy nas stwarzał nam wszystkim, jakby wyznaczył, przeznaczył nas do tego, żebyśmy mieli zapłatę, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy byli z Nim na wieki, żebyśmy byli szczęśliwi. Zapłata jest wyznaczona dla każdego, wspaniała, jednakowa. Lecz przez życie i przez to, co zrobimy ze Słowem Bożym, zrobimy z Jezusem Chrystusem, czy Go posłuchamy, możemy albo tę zapłatę utrzymać, albo ją stracić. Tak jest o naszym imieniu zapisanym w niebie, w Księdze Żywota jest powiedziane i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota. Co to znaczy? Że Pan Bóg cały czas siedzi, kreśli, wymazuje, zapisuje? Nie, On nas wszystkich zapisał, a niektórych wymarzy. Niestety wielu wymarzy, jak wynika ze Słowa Bożego. A więc z powodu tej nagrody szanuj i respektuj człowieka wierzącego. Obchodź się z człowiekiem wierzącym jak z synem królewskim. Jakby nam, że tak powiem, książę Karol podrzucił swojego synka na wakacje. Ciekaw jestem, jakbyśmy, jeśli szanujemy oczywiście rodzinę królewską, jeśli nie jesteśmy jak większość Anglików, to by takiego łeb ukręciło od razu, nie? Ale jeśli normalnie szanujemy, och, to byśmy się obchodzili jak trzeba, prawda? Co ci zrobić do jedzenia? O której jadasz? Czy wolisz ciepłe, czy gorące? A nie tak, a to se weź, a to se zrób. A co to ja jestem twój sługa? A co ja będę po tobie sprzątać? I tak dalej. Obchodź się z człowiekiem wierzącym, z bratem i siostrą, jak z synem królewskim, mając świadomość, że król nie tylko, że się wszystkiego dowie, on wie już teraz, bo widzi nas cały czas. A to wszystko rób ze względu na Pana. Ze względu na Pana. Jeśli miałbym opiekować się dzieckiem prezydenta, to robiłbym to z myślą o prezydencie, żeby jak najlepiej się tym jego dzieckiem zająć, prawda? Ile rzeczy robimy właśnie ze względu na kogoś, kogo szanujemy, respektujemy i robimy jak najlepiej, żeby się podobać temu, kogo obdarzamy respektem i szacunkiem. Więc bracia i siostry, dzisiaj ta lekcja Słowa Bożego, aby było mniej rozterek w naszym życiu, abyśmy bardziej podobali się Panu i abyśmy nie stracili zapłaty swojej. Po prostu chciałbym was wezwać w imię Pana Jezusa, abyśmy rozejrzeli się wokół siebie i zaczęli patrzeć na siebie nawzajem jak na synów i jak na córki królewskie. Żebyśmy z większą wrażliwością, z większym respektem, szacunkiem odnosili się jedni do drugich, bo Pan nam obiecał, że nie stracimy swojej zapłaty, bo to się Panu bardzo podoba.